Kto ma prawo do błędu? O nierównym ciężarze winy. Polski dyskurs publiczny dotyczący mniejszości i migracji utknął w pułapce tzw. małej metafizyki wykluczenia. Formalna równość wobec prawa rozmija się tu z brutalną praktyką społeczną. Opierając się na koncepcjach Glenna Celouriego, diagnozujemy polski problem nie jako sumę indywidualnych uprzedzeń, lecz jako systemowy reżim znaczeń. Państwo, mimo deklaratywnego antyrasizmu, często produkuje stygmat, redukując złożone jednostki do figur zagrożenia. Anegdota, na początek powinna być prosta. Rasizm rzadko objawia się w blasku pochodni, zaczyna się od cichego westchnienia w kolejce do kasy lub żartu rzuconego bez złych intencji. W tym mieści się cała mała metafizyka wykluczenia, pozwalająca zachować obraz siebie jako człowieka przyzwoitego, a jednocześnie przesunąć obcego poza krąg empatii. Gdyby Glenn Celouri miał opisać polską debatę, skupiłby się na pytaniu, jakie znaczenia społeczne zostają przyklejone do konkretnych ciał, nazwisk czy akcentów. W Polsce rasizm działa jako gęsty układ uprzedzeń. Zachodzi tu sygnifikacja obcości, czyli proces nadawania cechom fizycznym znaczenia politycznego. Aparat pojęciowy Louriego pozwala wyjść poza powierzchowne rozumienie problemu. Rasizm to system społecznego znaczenia, w którym wspólnota produkuje podziały na nas i ich na długo przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji administracyjnej. Loury uczy nas, że dyskryminacja dotyczy tego, jak ludzie są traktowani przez prawo, natomiast stygmatyzacja dotyczy tego, za kogo są oni w istocie uważani. Esencjalizm jest intelektualnym fast foodem polityki, który syci szybko, lecz szkodzi długo. To rozróżnienie stanowi klucz do zrozumienia polskiego problemu, gdzie litera prawa rozmija się z duchem społecznej praktyki. Polska dysponuje konstytucyjnymi gwarancjami równości, mimo to nasze otoczenie wciąż produkuje środowisko, w którym pewne grupy są odczytywane jako ciała podejrzane. Pytanie o to, co polskie partie robią w kwestii walki z rasizmem, zmusza nas do udzielenia odpowiedzi wyjątkowo niewygodnej. Z jednej strony państwo buduje ramy prawne równego traktowania, wdrażając europejskie standardy. Rządowy program na lata 2022 do 2030 wskazuje na konieczność poprawy ścigania przestępstw z nienawiści. Jednak ta sama administracja prowadzi debatę migracyjną, w której język bezpieczeństwa zaczyna pożerać język integracji. Przyjęta w październiku 2024 roku strategia stała się osią sporu o to, czy państwo buduje realną zdolność do współistnienia. Dokument ten wprowadza reżim znaczeń definiujący mniejszości jako obiekty zarządzania. To napięcie stanowi serce polskiego dylematu, w którym konieczność ochrony granic mierzy się z ryzykiem utrwalania ksenofobicznych uprzedzeń. Glenn Loury postawiłby nam fundamentalne pytanie o to, jakie znaczenie społeczne jest produkowane przy okazji debaty o migracji. Czy w polskim dyskursie migrant jawi się jako konkretna osoba, czy zostaje zredukowany do bezimiennej masy? Właśnie w tym miejscu biurokratyczna procedura spotyka się ze stygmatem społecznym. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której litera prawa pozostaje formalnie neutralna, lecz towarzysząca jej narracja publiczna okazuje się głęboko trująca. Dlatego polskie partie polityczne należy oceniać nie tylko przez pryzmat programów, ale przede wszystkim na podstawie kategorii społecznych, które wzmacniają. Nie wystarczy zapytać, czy dana formacja potępia rasizm. Prawdziwe wyzwanie polega na zbadaniu, czy partia nie wykorzystuje lęku przed obcym jako paliwa do napędzania słupków poparcia. Współczesna analiza polityczna musi być czujna, ponieważ nowoczesny rasizm rzadko posługuje się językiem otwartej nienawiści, wybierając maskę troski o dobro wspólne. Na polskiej scenie politycznej dostrzegamy kilka modeli odpowiedzi. Model liberalno-instytucjonalny kładzie nacisk na praworządność. Jego siła tkwi w języku procedur, jednak słabością bywa nieśmiałość aksjologiczna. Podczas gdy liberałowie mówią o niedyskryminacji, ich przeciwnicy uderzają w czułe struny, roztaczając wizję zagrożenia. Z kolei model lewicowo-egalitarny wydaje się bliższy diagnozom Louriego. Lewica słusznie zauważa, że rasizm nie jest jedynie prywatną wadą charakteru, lecz może być zakorzeniony w strukturach. Problem polega jednak na tym, że ten aparat moralny rzadko udaje się przekuć w aparat większościowy. Bywa, że ich język staje się hermetyczny. Model konserwatywno-wspólnotowy wnosi element języka lokalnej wspólnoty. To podejście bywa skuteczne tam, gdzie abstrakcyjny antyrasizm budzi nieufność. Jednak i tutaj czai się pułapka paternalizmu. Jeśli warunkiem uznania drugiego człowieka jest porzucenie przez niego symbolicznej odrębności, mamy do czynienia z warunkową tolerancją. Model prawicowo-narodowy stawia na absolutny prymat bezpieczeństwa. Problem pojawia się, gdy ten model zaczyna produkować stygmat poprzez celowe mieszanie kategorii pojęciowych. W latach 2024 i 2025 widzieliśmy to w kampaniach, gdzie lęk przed obcym był instrumentalnie wykorzystywany do celów politycznych. Granica między uprawnioną polityką bezpieczeństwa a destrukcyjną polityką stygmatu przebiega tam, gdzie kończy się troska o procedury, a zaczyna zbiorowe przypisywanie winy całej grupie. Indywidualizacja winy, będąca przywilejem grup większościowych, zostaje zawieszona. W takim scenariuszu państwo przestaje pełnić rolę strażnika bezpieczeństwa, a staje się megafonem lęku. Współczesne dane instytucjonalne pokazują, że problem przestępstw z nienawiści nie jest fantazją. Prawo karne, ze swej natury reaktywne, dostrzega dopiero krzyk lub fizyczne pobicie. Pozostaje jednak całkowicie ślepe na codzienny proces obniżania statusu, który odbywa się w ciszy. Nie widzi dziecka z ukraińskim akcentem, które przestaje zgłaszać się do odpowiedzi, ani czarnoskórego studenta pytanego po raz dziesiąty, skąd pochodzi naprawdę. Polska posiada własne, głęboko zakorzenione archiwa stygmatu, które nie są jedynie historycznym przypisem, lecz żywym skryptem wykluczenia. Dźwigamy bagaż antysemityzmu i antyromskości, spleciony z kolonialnymi fantazjami narodu, który kolonii nigdy nie posiadał, a jednak uprawiał własny paternalizm. Po 2022 roku ten krajobraz skomplikowała mieszanka solidarności i narastającego zmęczenia uchodźcami z Ukrainy. Antyesencjalizm w polskich realiach wymaga wypowiedzenia prawdy. Żadna grupa narodowa nie jest z natury niezdolna do praworządnego współżycia. Jeśli pojawiają się problemy integracyjne, należy badać architekturę instytucji, zamiast uciekać w leniwe uogólnienia o ich naturze. Stygmat rasowy w polskim wydaniu to zjawisko płynne. Pojawia się tu sygnifikacja obcości, co czyni podejrzanym nawet status uchodźcy. Mechanizm samospełniającego się stereotypu działa z niszczycielską precyzją na rynku pracy oraz w systemie edukacji. Jeśli pracodawca zakłada, że migranci stanowią jedynie tanią siłę roboczą, nie inwestuje w ich awans. Następnie, obserwując brak rozwoju tych pracowników, utwierdza się w przekonaniu, że oni nadają się wyłącznie do najprostszych prac. Podobnie dzieje się w szkole, gdy dzieci cudzoziemskie traktuje się jako przejściowy problem organizacyjny. Integracja instytucjonalna jest jedyną odtrutką na te uprzedzenia. W sferze bezpieczeństwa, gdy policja widzi w określonej grupie przede wszystkim ryzyko, kontakt z państwem staje się dla niej doświadczeniem lęku. Ta instytucjonalna podejrzliwość zmusza mniejszości do unikania organów władzy, co państwo interpretuje później jako brak woli współpracy. W ten sposób fałszywe założenie staje się socjologicznym samospełnieniem. Sprawiedliwość rasowa w Polsce nie może jednak oznaczać bezkrytycznego kopiowania amerykańskich kategorii. Warszawa to nie Atlanta, a Podlasie to nie Alabama. Lowry daje nam narzędzia translacji, a nie gotową kalkę. Nauki społeczne dowodzą, że uprzedzenia to nie tylko jawna wrogość, ale przede wszystkim automatyczne kategoryzacje. Ekonomia instytucjonalna dodaje, że rynek nie jest sterylnym laboratorium talentów, lecz premiuje tych, którzy posiadają rozpoznawalne sygnały wiarygodności. Prawo, choć wprowadza formalne zakazy dyskryminacji, nie rozwiązuje problemu dostępu do procedur. Antropologia przypomina, że obcość nie jest faktem biologicznym, lecz relacją symboliczną. Wyobrażenie normalnego Polaka to konstrukcja, a nie opis natury. Musimy zatem dążyć do modelu, w którym państwo nie tylko pilnuje litery prawa, ale aktywnie kształtuje kulturę szacunku. Tylko wtedy uda nam się wyjść poza sferę czystych procedur i zbudować wspólnotę, w której stygmat przestanie być narzędziem politycznej walki. W nim mieści się cała mała metafizyka wykluczenia, którą musimy wspólnie zrozumieć i odrzucić, jeśli chcemy pozostać społeczeństwem otwartym i sprawiedliwym. Pytanie o kondycję polskich partii wymaga dziś gruntownego przeformułowania. Nie wystarczy badać, czy w programach figurują zapisy przeciwko rasizmowi. Kluczowe staje się rozstrzygnięcie, czy formacje te budują reżim znaczeń definiujący mniejszości jako współobywateli. Program równego traktowania jest potrzebny, niemniej są to zaledwie techniczne narzędzia. Strategia integracyjna może ponieść klęskę, jeśli partie będą codziennie karmić społeczeństwo opowieścią o obcym jako koszcie. W takim układzie mniejszości stają się problemem do rozwiązania, co koroduje fundamenty państwa demokratycznego. Wprowadzenie myśli Lowry'ego do polskiej debaty mogłoby posłużyć jako test trzech pytań. Po pierwsze, czy dana polityka jest ślepa proceduralnie, czy cynicznie obojętna na skutki dotykające grupy stygmatyzowane? Po Po drugie, czy partia zwalcza dyskryminację w kontraktach, lecz ignoruje ją w codziennych kontaktach sąsiedzkich? Trzecie pytanie dotyczy języka. Czy używane sformułowania rozbrajają stygmat społeczny, czy go monetyzują? W brutalnej grze politycznej stygmat bywa poręczną walutą, która przynosi szybki zysk wyborczy. Odsetki od tego długu spłacać będzie potem całe państwo. Polska potrzebuje nie tylko sprawnej polityki antydyskryminacyjnej, lecz przede wszystkim głębokiej polityki antystygmatyzacyjnej. Podczas gdy antydyskryminacja pilnuje, by człowieka nie potraktowano gorzej w procedurze, antystygmatyzacja pyta, dlaczego w ogóle uznano go za kogoś podejrzanego. Pierwsza z tych sfer ma charakter prawniczy, druga zaś jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Polska jako kraj lubiący postrzegać siebie w roli ofiary, powinna szczególnie uważać, by nie reprodukować tych samych mechanizmów wobec innych. Naród, który zna smak stygmatu, nie otrzymuje automatycznie szczepionki przeciwko wykluczaniu. Lowry zasugerowałby, abyśmy przestali pytać wyłącznie o to, co oni muszą zrobić, by stać się częścią nas, a zaczęli analizować własne bariery. Powinniśmy zastanowić się, co sami musimy zmienić, by słowo my przestało przypominać ekskluzywny klub z surowym selekcjonerem przy wejściu. Scena polityczna nie jest seminarium z etyki, lecz dynamicznym rynkiem narracji. Partie posiadają władzę definicyjną, która pozwala im wskazywać, co uznamy za problem. W sprawach rasizmu ta zdolność kreowania znaczeń jest ważniejsza niż jakakolwiek pojedyncza ustawa. Stygmat nie potrzebuje dowodów, ponieważ w logice populizmu stygmat jest dowodem samym dla siebie. Prawdziwe pytanie nie brzmi już, czy mniejszości pasują do naszej kultury, lecz czy my sami jesteśmy gotowi przestać być własną największą przeszkodą w budowie otwartego społeczeństwa. Czy ostatecznie staniemy się wspólnotą, która definiuje swoją siłę przez włączenie, a nie przez wykluczenie?